To Słowo Boże przychodzi do nas dzisiaj i powiem tak, no, mi kojarzy się z tym, że ta wodna puchlina, o której pisze ewangelista Łukasz, ona no, nie występuje współcześnie jako jednostka chorobowa, czy to jest jakiś archaizm języka polskiego z czasów, być może kiedy medycyna jeszcze była bardzo słabo rozwinięta. Natomiast jest to choroba no, realna, rzeczywista, która być może inaczej się nazywa, ale polega na tym, że woda nie jest odprowadzana właściwie z organizmu i się gromadzi w dolnych częściach nóg i ten człowiek nie potrafi sobie poradzić z tym, żeby tej wody się pozbyć. A wiem to, bo mój tato to miał i w pewnym sensie na to umarł. Właśnie źle serce pracuje. I Jezus, i ten człowiek przychodzi, żeby dać się uzdrowić Jezusowi, ale w szabat nie wolno nic robić. U Żydów to prawo jest jakby bardzo ściśle przestrzegane. Zresztą po dziś dzień ortodoksyjni Żydzi mają tak zwanych szabas gojów, czyli służący, którzy nie są Żydami, po to, żeby im za nich robić wszystkie potrzebne czynności w sobotę. Bo oni w sobotę, ich znakiem przymierza z Bogiem jest to, że oni nic nie robią. Po prostu jakby Bóg odpoczął, wszyscy mają odpocząć. Nie wolno nic robić. No, my podchodzimy do niedzieli no, trochę bardziej swobodnie, to znaczy nie wolno nam czynić rzeczy no, absolutnie, znaczy prac niepotrzebnych, ale wolno nam służyć na przykład. Mogą służyć no, służby, jeżdżą karetki pogotowia, jeździ policja, straż pożarna, mama służy, bo przygotowuje obiad w niedzielę, ksiądz służy, też czasem są takie, a ksiądz w niedzielę pracuje. Nie, to jest służba. To nie jest, jest różnica między pracą a służbą, więc wolno służyć. Nie wolno pracować, zwłaszcza po to, żeby więcej zarobić. Nie, bo to ma być dzień dla Boga. I Żydzi tego przestrzegali jeszcze bardziej surowo. Nic nie wolno było zrobić w sobotę. Do tego stopnia, że prawo mojżeszowe kazało kamienować tych, których złapano na pracy w sobotę. To jest jakby, bo to daje wolność człowiekowi. I naprawdę nasza kultura zachodnia, która jest kulturą, która bierze się z chrześcijaństwa, czyli która ma swe korzenie właśnie w judaizmie, w prawie mojżeszowym, zaktualizowanym przez Jezusa do prawa miłości, ona dała nam jeden dzień w tygodniu wolny. Tak nie było w innych kulturach. To kultura zachodnia właśnie przez swoją dominację dała, że raz w tygodniu można odpocząć, a dopiero później na przykład Solidarność walczyła między innymi w latach 80. o to, żeby to nie był tylko jeden dzień, ale żeby też soboty były wolne. Ale no, to się zaczyna od jakiegoś gdzieś w religii. I odwrotnie, jak my sobie pozwolimy odebrać ten dzień, na przykład w taki sposób, że zaczniemy pracować w niedzielę, domagamy się, żeby w niedzielę były otwarte sklepy, żeby można było handlować, żeby tam można było przychodzić, że nie przychodzimy do kościoła, ale do sklepu przyjdziemy. I no to przyjdzie taki moment, w którym to nie będzie wolność, ale to trzeba będzie. Trzeba będzie pracować w niedzielę, trzeba będzie pracować w sobotę, bo my się na to godzimy, bo my tego chcemy w imię większych zarobków, w imię tego, że chcemy mieć więcej. I przyjdzie taki dzień, w którym to, co było wolnością, staje się przymusem. Trzeba będzie, bo dlaczego na przykład sklepy mogą pracować, a urzędy mają nie pracować? A jak ja chcę w niedzielę pójść do urzędu? I tak dalej, i tak dalej. I jakby trzeba uważać, że czasem sobie zabieramy wolność, nie wiedząc o tym jeszcze, bo jesteśmy w tak wczesnej fazie, że nam się wydaje, że nic się złego nie stanie. Stanie się, tylko nie od razu. Bo prawa Boże są po to, żeby nas ocalać, żeby nam... One są dobre dla nas, a nie złe dla nas. Ale z praw Bożych trzeba też umieć korzystać. I Jezus dzisiaj przychodzi, do Niego przychodzi ten człowiek, I wolno go uzdrowić w szabat, czy nie? Trzeba zachować ten szabat do końca? Czy wolno coś zrobić dobrego? No my już wiemy, że pewną służbę my możemy robić jako chrześcijanie. U Żydów nic. Oni specjalnie być może przyprowadzają tego człowieka, żeby móc oskarżyć Jezusa, że jak On go uzdrowi, to On łamie szabat. Jezus łamie szabat, łamie prawa żydowskie. Mówi, że jest od Boga, że jest prorokiem, a w rzeczywistości łamie szabat. Więc Jezus sam ich pyta, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie. I oni nie chcą się wypowiedzieć. To jest charakterystyczne, milczą. Bo nie chcą zająć stanowiska. Oni chcą oskarżyć. Oni nie chcą sami narażać się na to, żeby ktoś ich oskarżył. W lewo, czy w prawo, czy w tamtą stronę. Jezus mówi im taką rzecz. Któż z was, jeśli jego syn albo wuł wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu, i pokazuje im, że robią to. Że jak ktoś wpadnie do studni, czyli do miejsca z wodą, to natychmiast się go ratuje, nie czeka się, jakby nie uważa się, że szabat przeszkadza temu. Nawet robią to ortodoksyjni Żydzi. Więc Jezus pokazuje, jeżeli wolno wyciągnąć z wody, uzdrowić ze studni syna, zwierzę, to on ma prawo uzdrowić tego człowieka, który ma wodną puchlinę. Jezus uzdrawia tego człowieka, ale im zamyka usta. Jakby nie mogą go oskarżyć, bo przecież sami wiedzą, że robią te rzeczy. Może sami mieli taki wypadek niedawno. Syn wpadł do studni, zwierzę wpadło do studni. I wiedzą, że sami to robili. I wściekają się tym bardziej, ale nie mogą go oskarżyć. I kochanie, no jest w nas czasem wściekłość. Wściekłość jest zła. Ona nie jest dobra. Zwłaszcza wtedy, kiedy nie potrafimy zrealizować tego, co sobie zaplanowaliśmy. I nie godzimy się na to, że będzie inaczej, niż my byśmy chcieli. A to właśnie czasem trzeba umieć się pogodzić, że plan Boży może jest inny, że muszę dać czas, że muszę... Nie wolno mi przerzucać tej wściekłości na innych. To nie jest tak, że ja mam prawo do wściekłości. Bo bardzo często ta wściekłość jest właśnie dlatego, że mój plan jest zły po prostu. I Bóg mnie zatrzymuje w tym planie. Więc ja muszę się zastanowić, więc ja muszę pomyśleć. Muszę pozwolić sobie na to, że nie wszystkie moje plany się zrealizują. My mówimy w modlitwie pańskiej, bądź wola Twoja. To znaczy, niech będzie Twój plan w moim życiu. I niestety obserwujemy tych ludzi, którzy uważają, że mają prawo do wściekłości i ich wściekłość tłumaczy wszystko i mają prawo jej w wulgarny sposób ją wyrażać. Nie mają takiego prawa. Jeżeli znajdą się drudzy z drugiej strony barykady, którzy będą uważali tak samo, no to jest wojna po prostu, ale wojna kinetyczna, wojna, w której ludzie giną, a przynajmniej są ranni. Nie dawajmy sobie takiego prawa. Jakby czasem trzeba umieć przecierpieć, a zwłaszcza wtedy, kiedy ta sytuacja jest taka, że ktoś się domaga prawa do zabijania własnych dzieci, no to jest jakaś... No, cywilizacyjna porażka naszej ojczyzny, też wychowania młodych być może, że uważają, że do tego mają prawo. Tym bardziej jakby mamy zwracać się do Boga o pomoc, o nadzieję, o wskazanie drogi, co mamy robić, jak mamy się zachowywać, jak mówić do młodych. Dzisiaj Paweł w liście do Filipian z więzienia pisze. Jak człowiek głosi Ewangelię do końca, to pójdzie do więzienia. Tak może być. I nasi bracia wie, że są prześladowani. I pisze do Filipian, że jak on za nimi tęskni w Chrystusie Jezusie. Piękny jest ten list do Filipian, bo on jest taki właśnie pełen tęsknoty, pełen miłości. I modli się o to, by wasza miłość doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wyczuciu, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa. Przyjdzie dzień Chrystusa. Naprawdę, my dlatego jesteśmy chrześcijanami, że przyjdzie dzień Chrystusa, to znaczy, że przyjdzie Chrystus w paruzji i osądzi świat. Oddzieli złych od dobr, nagrodzi dobro i będzie jakieś potępienie dla złych, dla tych, którzy wybrali zło. I nie wolno nam być krótkowzrocznymi. Nie wolno nam się zachowywać, jakby liczyło się w życiu tylko to, co dzisiaj, to, co za tydzień, to, co w tym miesiącu. Nie, my musimy patrzeć, że umrzemy, że staniemy przed Bogiem, że odpowiemy za nasze czyny. I oczywiście wszyscy jesteśmy słabi, więc potrzebujemy przebaczenia, ale trzeba się zwracać o to przebaczenie, o miłosierdzie. Bo jeżeli wybierzemy zło, to skończymy źle i to na wieczność. Więc tym bardziej chciejmy prosić Boga o to głębsze poznanie Jego samego, przybliżenie serca do Niego. Amen.